Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na biblijne spotkanie wieczorne. Zacznijmy rozważać te wczorajsze czytania, które słyszeliśmy. Rozpoczęliśmy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. W tę pierwszą niedzielę Adwentu usłyszeliśmy czytanie z księgi proroka Izajasza. Za chwilę ponownie je usłyszymy. Usłyszymy fragment 63 i 64 rozdziału, który mówi już o powrocie Izraelitów z wygnania babilońskiego. Podkreślona jest świętość Boga i Jerozolimy. I Izajasz rysuje też wizję czasów ostatecznych, w których zbawienie objąć ma wszystkie narody. Tęsknota za Bogiem, to poczucie, że Bóg jest daleko, ale pragnie, by był bliżej, by dał się poznać. To pragnienie, tęsknota, wołanie człowieka oczekującego Pana. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz. To Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, pozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą. Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi, na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Stąpiłeś, przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia. Nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. Mimo naszej niewierności, naszej grzeszności, Ty jesteś wierny. Ty jesteś nasz Odkupiciel. Odwieczny Pan, nasz Ojciec. Odkupiciel nasz to imię Twoje odwieczne. Hebrajskie słowo Goel mieści w sobie znaczenie Odkupiciel, a równocześnie posiada bardzo bliskie rodzinne konotacje. W Starym Testamencie Goel to najbliższy krewny, na którym spoczywa obowiązek pomsty za przelaną krew członków rodziny. W Księdze Liczb tak czytamy. To także ktoś, kto troszczy się o sytuację materialną swoich bliskich, wykupując ich z niewoli, z kolei w Księdze Kapłańskiej, odkupując ich mienie, czy wzbudzając potomstwo zmarłemu krewnemu. Goel to również Bóg wybawiający Izraela z niewoli egipskiej, czy sprowadzający z wygnania. Określenie to stosuje się także w odniesieniu do Jahwe, który wierzącego wybawia od śmierci. To doświadczenie Izraelitów, wierności Boga, wyprowadzenia z niewoli, Jego cierpliwości, skłania do tego wołania, wyznania, że odeszliśmy, zapomnieliśmy o Tobie, buntowaliśmy się. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. To uświadomienie sobie grzeszności, że w każdym nawet naszym dobrym uczynku jest jakieś ziarno też egoizmu, czy samolubstwa. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. To też pełne pytanie, pełne bólu. Czemu dozwalasz nam błądzić, Panie, z dala od Twoich dróg? Tak, iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą. Dosłownie, dlaczego sprawiłeś, że błądzimy i zatwardziłeś nasze serce? Bóg, jak w starciu z Faraonem, jest sprawcą zatwardziałości ludzkiego serca, przyczyniając się do tego, co przyszło na Izraela. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. To rozdzieranie, to słowo jest używane też, gdy mowa jest o rozdarciu szat, znaku żałoby i smutku, lub o wycięciu okien w budynku. Chodzi więc nie tyle o metaforyczne, ile wręcz dosłowne rozdarcie namiotu nieba, by można było ujrzeć Pana. Zawrzałeś gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. A jednak będziemy zbawieni. Albo można tłumaczyć pytaniem, czy możemy być zbawieni. To pytanie chyba nawet lepiej wpisuje się, czy wobec złamanego przymierza Ty będziesz wierny, czy możemy być zbawieni. Izraelici zaczynają zdawać sobie sprawę, że ich los zależy teraz wyłącznie od wyjątkowej interwencji Boga, że On musi stąpić na ziemię, dać im nowe serce, że sami z siebie widzą, że nie są w stanie wypełnić tego prawa. Ich tęsknota i oczekiwanie wypełnią się w Jezusie, który rozedrze zasłonę oddzielającą nas od Boga i przez okno w niebie stąpi, aby podarować ludzkości nowe serce. To przyjście Syna, to posłanie Syna, to dowód na miłość, nieskończoną kreatywność naszego Ojca. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz. To Twoje imię odwieczne. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. To początek Adwentu, wołania, uświadomienia sobie, że bardzo potrzebujemy tego na nowo spotkania z Bogiem, odkrycia tej relacji, czy przywrócenia tej relacji, że potrzebujemy interwencji Boga w tym czasie, wobec różnych sytuacji, które są na świecie, wokół nas i w nas samych. Obyś stąpił, Panie, obyś rozdarł niebiosa i stąpił. To wołanie człowieka, który tęskni dzisiaj za Bogiem. Pytanie jest, czy tak wchodzę w Adwent, czy jest we mnie ta tęsknota spotkania z Nim. Ty jednak jesteś naszym Ojcem, na końcu woła prorok Izajasz. Obyśmy chcieli wracać, szukać i pozwalać się znaleźć temu dobremu Ojcu w tym czasie Adwentu. Zostańmy jeszcze chwilę, posłuchajmy następnego czytania z Nowego Testamentu.
Albowiem słucha krzyku mej modlitwy. Nakłonił ku mnie swoje ucho. Ściskały mnie więzy śmierci. Znajdowałem się w piekle. Męczyły mnie smutek i udręka. Powróć, duszo moja, do swego pokoju, bo Pan wyświadczył Ci dobro. Muzyka. świadczył Ci dobro. Wierzyłem, nawet gdy mówiłem, jestem nieszczęśliwy. Powiedziałem z goryczą, człowiek jest fałszywy, fałszywy. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Powróć duszo moja do swego pokoju, bo Pan wyświadczył Ci dobro. Powróć duszo moja do swego pokoju, bo Pan wyświadczył Ci dobro. Wyświadczył Ci dobro. W oczach Pana śmierć Jego synów, cenna jest w oczach Pana śmierć Jego synów, cenna jest w oczach Pana śmierć Jego synów, cenna w oczach Pana. Powróć duszo moja do swego pokoju, bo Pan wyświadczył Ci dobro. Powróć duszo moja do swego pokoju, bo Pan wyświadczył Ci dobro. Powróć duszo moja do swego pokoju, bo Pan wyświadczył Ci dobro. Wyświadczył Ci dobro.
Drugie czytanie to fragment pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. To właściwie początek tego listu, czy wręcz wprowadzenie. Usłyszymy pozdrowienie skierowane do wspólnoty. Możemy zwrócić uwagę na taki charakterystyczny zwrot, w którym Paweł łączy klasyczne greckie słowo charis, łaska, i hebrajskie szalom, pokój. Łaska i pokój. To pozdrowienie później przejdzie do liturgii, do mszy świętej. Usłyszymy również słowa dziękczynienia za wspólnotę i powierzenia jej w ręce Boga, który czuwa nad tym, aby przyjście Jego Syna zostało ich czujnymi i przygotowanymi. Posłuchajmy tego krótkiego fragmentu z listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Paweł jako prawdziwy ojciec wspólnoty koryńskiej nie tylko ich poucza, ale dostrzega złożony w nich potencjał łaski i dobra. Tak właśnie patrzy na nas Ojciec w niebie, o którym mowa była też w pierwszym czytaniu. Paweł jest realistą. Przy wszystkich słabościach Koryntian Paweł wie, jak ogromny drzemie w nich potencjał Bożej łaski i charyzmatów. Tym, który złożył w nich swe dary, jest sam Pan. I ostatecznie On odpowiada za dojrzewanie wspólnoty i jej przygotowanie się na przyjście Jezusa. Paweł stawia na łaskę i działanie Boże. Stawia ponad ludzkim wysiłkiem i własną troską o tą wspólnotę. Widzi Boże działanie. Na czym polega to bogactwo Koryntian? Jak podkreślają ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w komentarzu Zaufaj Słowu jutro niedziela. Po pierwsze, Koryntianie obfitują w słowo, logos, które u Pawła oznacza przepowiadanie Ewangelii. Mają pod dostatkiem Bożego Słowa. Po drugie, posiadają wiedzę, gnozis, która nie oznacza wiedzy tajemnej, ani naukowo-filozoficznej. To poznanie Chrystusa, które zdobyli dzięki głoszonej przez Pawła i innych apostołów Ewangelii. Czyli mają słowo i mają poznanie Chrystusa. Nie brak im też żadnego daru łaski, charyzmatów. Chodzi o dary Boże, charyzmaty otrzymane nie tylko dla dobra jednostki, ale przede wszystkim dla budowania wspólnoty. Dzięki temu mogą bez lęku oczekiwać ostatecznego przyjścia Chrystusa i Jego sądu. W dniu sądu nikt nie będzie ich mógł o nic oskarżyć, ponieważ Bóg, który ich powołał i obdarował, zadba o to, aby powierzone dary rozwinęli i doszli do pełni bliskości Chrystusa w Jego Królestwie. Ojciec od początku do końca troszczy się o swoje dzieci. Znowu mamy podkreślenie tej Bożej troski, opieki jako Ojca, jako Tego, który zna swoje dzieci, który jest wierny mimo niewierności nas samych. I który ma moc nie tylko wzbudzić charyzmaty, dary potrzebne do wzrastania, ale ma moc też nas podtrzymać, prowadzić, uzdrawiać i obdarzać swoją łaską na co dzień. O tą łaskę możemy prosić w tym czasie, byśmy, tak jak Koryntianie, chcieli słuchać słowa, poznawać Chrystusa i z ufnością prosić o potrzebne dary i tymi darami służyć zarówno w naszych domach, jak i we wspólnocie Kościoła, darami, które każdy z nas otrzymuje od Boga, by budować wspólnotę. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę. Najkrótsze czytanie z tych trzech czytań za chwilę to Ewangelia według świętego Marka. usłyszymy fragment Ewangelii według świętego Marka, rozdział 13. Rozpoczyna się liturgiczny rok nazywany tym drugim cyklem, rok B. Są te trzy cykle, kiedy czytamy poszczególne Ewangelie krok po kroku. I teraz ten Adwent rozpoczyna się od tej Ewangelii Markowej o czuwaniu. Zachęca Marek nas wszystkich, czuwajcie. Powtarza to wiele razy. Zwróćmy uwagę na metaforę, którą Jezus ilustruje swoje przykazanie. To obraz Pana wyruszającego w podróż. O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Jedynym sposobem przygotowania się na to ponowne przyjście jest pozostać czujnym. Czuwajcie. Wybrzmi aż 4 razy. Posłuchajmy fragmentu tej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcia, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. Tylko nasz Ojciec w niebie zna czas, w którym historia tego świata osiągnie swój kres. Jak przygotować się na ten moment, na ten powrót Chrystusa? To pytanie o koniec zawsze dręczy człowieka, zawsze człowiek próbuje przeniknąć te tajniki. Jezus przestrzega na innym miejscu, że o tej godzinie zna, wie tylko Ojciec. Czuwaj. To sposób przygotowania na koniec świata i naszego życia Jezusa. Życia z Jezusem to czuwanie, to pewna aktywność. Co znaczy ta czujność? W greckim słowie to postawa żołnierzy na polu bitwy, którzy muszą strzec się nadciągającego zewsząd niebezpieczeństwa. Nasz ludzki świat nie jest do końca bezpiecznym domem. Bardziej przypomina bitewne pole. Jeśli ktoś na nim zasypia, ryzykuje, że padnie łatwym łupem swych wrogów. Jezus przestrzega przed takim snem, który jest synonimem śmierci. Jego uczniowie usną w Getsemani, pozostawiając go samego. Czuwać aktywnie, być czujnym, znaczy być aktywnym, wiernie wypełniać misję, którą powierzył nam Pan. Jezus podkreśla to, opisując swych uczniów jako sługi, wiernie wypełniające polecenia. On jest już w drodze. Może przybyć wieczorem, o północy, nad ranem. To odniesienie do rzymskich 4 straży nocnych. Wieczór, o północy, o pianiu kogutów czy rankiem. To sugeruje, że potrzebujemy czuwać, mieć tą postawę nieustannie. Wreszcie, czujność oznacza zmartwychwstanie już dziś z Jezusem. Przechodzenie od starego życia egoizmu i grzechu do nowego życia, życia łaski. To ciągłe powstawanie. Ten czasownik czuwać też pochodzi od innego słowa egeiro, które oznacza wstawać, a użyte jest w Nowym Testamencie, aby opisać zmartwychwstanie Jezusa. Z łaską Bożą możemy nieustannie powstawać ze swoich grzechów i słabości, nie tkwić w nich, prostować się, iść dalej, żeby kiedyś powstać z martwych razem z Panem. To najgłębsze znaczenie chrześcijańskiego czuwania i to jest też uczenie się w Adwencie tego powstawania, to nasze przychodzenie na roraty, czy przychodzenie na poranną mszę świętą, czy u nas jeszcze wcześniej na tą adorację, na jucznię o 6:15, już tak wcześnie. To wszystko ma nam pomóc, żeby trwać w łasce, a kiedy upadniemy, żeby mieć siłę, by się podnieść. Ktoś powiedział, ludzką rzeczą jest zgrzeszyć, szatańską trwać w upadku. Ale Bożą jest powstać. Chrystus tego chce nas nauczyć w Adwencie. Nie tylko tego czuwania w jakimś naszym pojęciu nabrzmiałego strachem, że On może przyjść, zaskoczyć nas, dlatego musimy czuwać. Ale tego czuwania jako powstawania, by być w relacji z Bogiem, który jest Ojcem, który kocha, który prowadzi, który, ponieważ kocha, też daje czasem doświadczenia trudne, żeby nas wyrwać z tego snu. Tak jak dziecko trzeba czasem wyrwać ze snu, bo grozi mu niebezpieczeństwo. Czy gdy ktoś jedzie samochodem i zasypia, trzeba go wstrząsnąć, zatrzymać, wyrwać ze snu, bo zagraża sobie czy innym. Bóg też nas czasem wyrywa z tego snu na różny sposób. Ale piękne jest to określenie czuwania jako ciągłego powstawania, bycia w łasce. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. To jest to zaproszenie, dzisiaj powstawaj, dzisiaj przyjdź się jednać z Bogiem, z drugim człowiekiem. Nie czekaj, bo możesz nie zdążyć, jak też mamy doświadczenia wielu też tych, którzy odchodzą nagle, bez sakramentów, bez pojednania. Pan Bóg daje nam czas, byśmy byli mądrzy. Modlimy się oczywiście za wszystkich, powierzając Bożemu miłosierdziu każdego, ale też bądźmy mądrzy, patrząc, że nie jest wcale oczywiste, że zawsze zdążę, jeszcze kiedyś. Ale dzisiaj, ten czas Adwentu jest dla nas tym czasem, może ostatnim już, na to przygotowanie, na przyjście Pana. Podsumowując, na szczególną uwagę w tych słowach liturgii zasługują trzy elementy. Po pierwsze, pytanie, czy to Bóg jest w podróży, tak jak w Ewangelii, czy to my błądzimy z dala od Jego dróg, tak jak w pierwszym czytaniu. Czy tak jest, czy tak między Bogiem a człowiekiem powstał dystans? Coś niedobrego się stało na gruncie relacji człowieka z Bogiem. Spowodował to grzech. Złamaliśmy dane Bogu słowu. Pomimo dzielącego dystansu, człowiek może się cieszyć relacją z Bogiem. Izajasz Boga nazywa słowem niespodziewanym. To nasz krewny, to nasz ojciec. Mimo tego dystansu, jaki też odczuwamy, gdy jesteśmy z dala, pogubieni w grzechu, to przypomnienie, ale jest ojciec, który czeka, jak ten syn marnotrawny, który uświadamia sobie, ale przecież u mojego ojca nawet słudzy mają lepiej i jest, doświadczają troski jego bliskości. W końcu trzecia uwaga, chociaż nastąpiło rozstanie i trwa biblijna noc, Pan zapowiada powrót, ponowne spotkanie. To jest ten czas Adwentu, że przyjdzie ten moment już bezpośredniego spotkania z Nim, takiego namacalnego, twarzą w twarz. W tym Adwencie Bóg wraca z podróży. Kiedy najbliższy wraca z dalekiej podróży, każdy wychodzi na dworzec lub stację i czeka, z radością, tęsknotą, nie mogąc się doczekać. To jest zaproszenie dla nas na ten czas Adwentu. Czuwać, czekać, szukać. I w tym pomagają nam czuwania, roraty, modlitwa, adoracje, rekolekcje, poranne modlitwy. To szukanie też osobistego czasu na modlitwę. Bardziej gorliwie niż w innych momentach roku. Niech Pan Bóg nam pomaga dobrze wejść w ten najkrótszy Adwent, bo ledwo zaczęty, a już początek grudnia. To zaledwie paręnaście dni. Na ten czas Adwentu wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Ein Karim. Zapraszam na poniedziałkowe biblijne spotkania. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej.
Znam twoje postępowanie, nie jesteś zimny ani gorący, choćbyś był zimny albo gorący, nie zaślepnij. Mówisz, jestem bogaty, a nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś nieszczęśliwy, godny współczucia, ubogi, ślepy i nagi. Słuchaj mojego głosu, słuchaj.